Witam Państwa, Lech Pilarski. Wielkie przemiany dokonują się teraz w energetyce. Przede wszystkim rozwijają się odnawialne źródła energii. Prąd bowiem, na przykład z węgla, będzie coraz droższy. Przejście na OZE najszybciej może się dokonać na wsi. Są bowiem odpowiednie fundusze, ale także jest tam do dyspozycji surowiec zdatny do wytworzenia energii. Muszą jednak powstać instalacje, które będą wytwarzały prąd. Możliwe są indywidualne instalacje, te jednak są drogie. Można będzie inwestować, tworząc spółdzielnie energetyczne. Już niedługo mają się ukazać przepisy wykonawcze, które będą to ułatwiały. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Oraz wójt gminy Turośń Kościelna, Grzegorz Jakuć.
Witam Państwa.
To właśnie, czy spółdzielnie energetyczne mogą powstawać, czy nie, czy są, jak to jest w gminie Turośń? Pracujecie nad tym, żeby takową powołać? Bo jak słyszałem, mamy tylko jedną zarejestrowaną w Polsce.
Musimy nadążyć nad...
I to nie u was.
Nad rzeczywistością. Przed kilku laty rozpoczęliśmy proces budowania świadomości ludzi o potrzebie rozproszonej produkcji energii. Ten proces bardzo szybko nastąpił, wręcz lawinowo, i w tej chwili już istnieje potrzeba sensownego zagospodarowania tej energii i spółdzielnie energetyczne są jednym ze sposobów inteligentnego kierowania i rozliczania energii, która została wyprodukowana. Wszelkie źródła rozproszone produkcji energii mają jedną niedogodność. Są bardzo chimeryczne i najczęściej produkcja energii następuje wtedy, kiedy nie jest najbardziej potrzebna. I istota całego tego problemu polega na tym, żeby tą energię zagospodarować. I spółdzielnia w sensie swojej istoty jakby prawnej, formalnej, temu ma służyć. Rozpoczęliśmy takie prace, bo czujemy, że niebawem powstaną istotne zatory wręcz i problemy związane z nadwyżką energii w czasie rzeczywistym, bo to może być czas krótki, ale ten problem już odczuwają producenci.
Ile jest takich instalacji fotowoltaicznych w gminie?
W tej chwili jest ich około 100, a myślę, że w przeciągu miesiąca lub dwóch będziemy mieli ponad 200 takich instalacji, bo istnieje proces intensywnej w tej chwili instalacji tych budowy z racji na środki z regionalnego programu, które zostały skierowane na te działania.
Przepisy związane z funkcjonowaniem spółdzielni energetycznych są, bo ustawa jest, ma już 2 lata. Na razie czekamy tylko na wykonawcze akty.
Tak, to prawda. Ustawa pojawiła się już długi czas temu i ona, no chwała jej za to, bo to jest takie wyjście naprzeciw zarówno potrzebom, jak i koniecznościom.
Konieczności bo tam są wynikają... opisane warunki, tak. jakie będą musiały te spółdzielnie spełniać.
Tak, one są z grubsza opisane. Wiadomo, jaką mogą mieć wielkość, ilu mogą mieć członków, na jakim obszarze mogą być założone, jaka jest maksymalna ilość energii wytworzonej przez taką grupę, która będzie działała jako spółdzielnia energetyczna. I to świetnie, bo to znaczy, że już początek jest dobrze zrobiony.
Natomiast... No i są też fajne upusty.
Niezłe, chociaż mogłyby być lepsze. Ale wydaje się, że...
Do szczegółów za chwilę przejdziemy. Na razie ogólnie omawiamy w ogóle potrzebę funkcjonowania takich spółdzielni.
Potrzeba jest ogromna, chociażby z tego względu, że jeżeli przyjrzymy się terenom wiejskim, a spółdzielnie są przeznaczone wyłącznie dla obszarów wiejskich, to znaczy mogą być założone w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, czyli miasto już nie. Miasto będzie pewnie mogło pracować jako klaster energii. Zatem wiadomo, że tereny wiejskie będą przeżywały ogromne trudności ekonomiczne ze względu na rozwój gospodarki rolnej, na rozwój cen, na wielką konkurencję, na to, że generalnie rzecz biorąc pieniędzy dosypywanych do rolnictwa przybywa, ale rolnicy wcale nie czują się z tego powodu zamożniejsi.
I rolników też ubywa.
W związku z tym trzeba na pewno znaleźć jakąś alternatywę, czy inaczej, nie alternatywę, jakiś dodatek, coś, co pozwoliłoby troszeczkę wzmocnić to poczucie, że żyjemy, że jest nam dobrze, przy okazji zaoszczędzić trochę pieniędzy wydawanych na energię, a wiadomo, że energia będzie coraz droższa. I Ministerstwo Rolnictwa rzeczywiście wymyśliło nieźle zupełnie spółdzielnię energetyczną, która ma być takim czynnikiem wzmacniającym gospodarkę i rozwój regionalny, tak bym to powiedział, właśnie na terenach stricte wiejskich.
Spółdzielnia energetyczna ma produkować energię.
I konsumować.
To spróbujmy porównać.
Znaczy, pierwsza rzecz to wytwarzamy energię, rzecz jasna, odnawialną w instalacjach, które będą łącznie miały moc zainstalowaną nie większą niż 10 MW. No i 70%, znaczy może inaczej, ilość energii wytwarzanej w spółdzielni musi pokrywać co najmniej 70% potrzeb energetycznych spółdzielców. Innymi słowy, wszystkich podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, kogo tam jeszcze, panie wójcie, no, związków wyznaniowych, lista członków spółdzielni potencjalnej jest bardzo długa. To jest bardzo otwarty katalog, niedługo pewnie będzie doprecyzowany, ale na razie wiemy już, że spółdzielcami mogą być najróżniejsze podmioty.
1000 osób może być członkami, nie może być więcej.
Więc zatem tak, w ciągu roku pokrywa co nie mniej niż 70% potrzeb energetycznych spółdzielni. A zatem no, to konsumpcja musi być duża. Prawda? To znaczy, że...
I to nie jest, panie wójcie, ograniczone tylko i wyłącznie do fotowoltaiki.
Nie, to dotyczy wszelkich źródeł produkcji tej lokalnej. Specyfiką gmin wiejskich i miejsko-wiejskich też jest ich rozczłonkowanie, odległości, rozległe sieci. Idea jest taka, żeby jak najwięcej energii, ten wskaźnik 70%, on jest trudny do uzyskania, ale on nie jest, wydaje mi się, przypadkowy. Chodzi o to, żeby wręcz zmusić taką organizację do intensyfikacji działań, żeby tą energię w jak największym zakresie spożytkować na danym obszarze.
Żeby znaleźć odbiorców u siebie.
U siebie, żeby ta energia po prostu nie krążyła po sieciach, bo już widzimy w tej chwili pewne rozregulowanie, wahania na sieciach.
Zablechanie się sieci.
Problemy z przepięciem i wyłączaniem automatycznym w pewnych momentach tych instalacji, które po prostu często nawet użytkownicy nie mają tej świadomości, że są dobre warunki
pogodowe. Tak, spoglądają
natomiast
na licznik w swoim urządzeniu,
widzą, że jest
tyle
0,0 w danym momencie, bo akurat instalacja jest wyłączona z racji na przepięcia w sieci, żeby zapobiec temu i plus jeszcze te zwiększające się ilości w tej chwili i wsparcie zewnętrzne z różnych źródeł, no przewidując to, że te problemy będą narastać i się nawarstwiać, no podjęto takie działania. W sumie fakt, że dosyć wolno, ale jest to w tej chwili już jakiś etap zaawansowania, czekamy na te przepisy wykonawcze i to jest takie światełko w tunelu, jednym z rozwiązań, które po prostu będzie przyczyniać się do tego, że ta energia będzie faktycznie czysta i spożytkowana na potrzeby lokalne.
Lokalnie, tak.
Bo oprócz fotowoltaiki także będzie można tworzyć instalacje biomasowe, czyli wykorzystanie tego, co wytwarza się, metanu między innymi, który może powstawać w gospodarstwach, także innego rodzaju.
Także jak energia wiatrowa, oczywiście po spełnieniu szeregu uwarunkowań innych, technicznych i środowiskowych.
Znaczy, zdecydowanie. I tutaj chciałbym położyć duży nacisk na różnicowanie źródeł, bo na razie wszyscy myślimy o fotowoltaice. Polska przeżywa boom fotowoltaiczny, bardzo jesteśmy z niego dumni. Czasami pokazujemy, że ten przyrost, który mieliśmy w ostatnich latach, przewyższał to, co się wydarzyło w innych krajach, ale generalnie tak jesteśmy jeszcze w ogonie przemian, bo łączna zainstalowana moc daleko jeszcze odbiega od takich Niemiec na przykład. Ale to wszystko jedno. Zapomnijmy na chwilę o fotowoltaice, pomyślmy także o tym, że energię można wytwarzać i z innych źródeł. Między innymi z biomasy, ale także i z wiatru, więc taka twórcza kompilacja, twórcze połączenie różnych źródeł w zależności od rzeczywistych potrzeb i możliwości lokalnych da nam spełnienie tych wszystkich warunków, które stoją przed spółdzielniami, więc tutaj trzeba być bardzo otwartym i troszkę posłuchać też specjalistów, którzy za pomocą najrozmaitszych narzędzi mogą skonfigurować optimum dla spółdzielni energetycznej.
No bo fotowoltaika to musi być światło, elektrownie wiatrowe musi być wiatr. Można ewentualne niedobory uzupełnić właśnie tworząc instalacje biomasowe już na przykład na szczeblu gminnym. Tak, żeby większą liczbę odbiorców można było w tę energię zaopatrzyć i uzupełnić te niedobory, kiedy mamy noc albo nie ma wiatru.
Przytoczonych przez pana redaktora przykładu wynika, że jakby naturalną rzeczą jest, że te źródła energii wzajemnie się by uzupełniały i to znacznie poprawiłoby wskaźniki i ustabilizowało ilość energii produkowaną w danym czasie i to jest też jedna z idei poprawienia warunków, bo samej każdej tej energii byłoby trudno spełnić ten warunek, bo po prostu byłyby to zbyt duże dysproporcje w czasie i ilości produkowanej energii.
Tym bardziej, że nowe rozwiązania, które mają wejść 1 stycznia dotyczące fotowoltaiki, będą zmuszały do tego, żeby oddawać gdzieś tę energię, niekoniecznie do sieci, po to, żeby można było ją kupić. I tutaj spółdzielnie mogą uzupełniać ten rynek.
Tak, te warunki, które będą, najprawdopodobniej już w styczniu, będą rzeczywiście znacznie gorsze niż to, co obecnie mają prosumenci. Nie ma najmniejszej wątpliwości. Ci, którzy zdążyli między 2016, powiedzmy, rokiem, a obecnym okresem, będą korzystali z warunków prosumenckich, jeśli się nic nie wydarzy złego w międzyczasie.
Natomiast mówimy o sieci.
Mówimy tak, o wszystkim.
I o zasadach,
które mogą nagle działać w sposób nieoczekiwany wstecz. Natomiast nowi prosumenci tak dobrze nie będą mieli, w związku z tym można oczekiwać, że pojawi się większe zainteresowanie spółdzielczością, bądź klastrem energetycznym. Spółdzielnie są o tyle atrakcyjne, że one będą korzystały z systemu upustów, z tym, że nie aż tak dogodnych, jak w tej chwili indywidualni prosumenci, którzy mają ten wskaźnik
1-0,8
albo 0,7. Natomiast tutaj będzie 0,6, ile dobrze pamiętam, co też będzie wymuszało zwiększone wykorzystywanie na bieżąco wyprodukowanej energii, a nie oddawanie jej do sieci z myślą o tym, że na przykład zimą albo w nocy będziemy odzyskiwali to, co żeśmy wyprodukowali.
Za chwilę powrócimy do tych szczegółów związanych z wzmacnianiem jakby spółdzielczości energetycznej w środowiskach wiejskich i wiejsko-miejskich, bo tam jest jeszcze dodatkowo kilka też ciekawych rozwiązań, które będą obniżały cenę energii elektrycznej. To może jeszcze krótko o takiej świadomości, bo zaczynał pan, panie wójcie, dosyć wcześnie budowę owej świadomości, czyli instalowanie różnorodnych urządzeń, które będą podgrzewały wodę albo produkowały prąd. I na początku to tak sobie było, z popularnością.
No, takie doświadczenia własne pozwolę sobie przedstawić. W 2013 roku zaproponowałem mieszkańcom taki projekt dotyczący dofinansowania solarów do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. I po bardzo aktywnej, szerokiej akcji, takiej propagandowo-informacyjnej dla mieszkańców, zgłosiło się 7 osób. I w tych 7 osobach byłem ja też. To był 13 rok. No, nie było to sukcesem, ale próbowaliśmy w następnym roku. Było już 30 kilka osób, ale już w następnym, na podobny projekt, gdzie były solary do ciepłej wody użytkowej, fotowoltaika i źródła, ekologiczne źródła ciepła dla domów, zgłosiło się ponad 400 mieszkańców. I to doskonale pokazuje, jak próby takie budują tą świadomość potrzeb podejścia do nowatorskich rozwiązań. Oczywiście wszystkie były z dofinansowaniem i po prostu zaspokoiliśmy te 400 osób, wszystkie wtedy, i to też przypadek, ale pozwoliło na to, że nie było osób niezadowolonych. I w tej chwili jakiekolwiek propozycje dotyczące wsparcia do tego typu rozwiązań, praktycznie więcej jest wniosków znacząco, aniżeli możliwości dofinansowania. W tej chwili kończymy taki projekt i udało mi się zaspokoić wszystkich chętnych, oprócz tych, którzy wtedy korzystali. Bo takie kryterium podstawowe żeśmy założyli w naszej gminie, że ci, co już skorzystali ze wsparcia zewnętrznego, z podobnych środków unijnych, no niestety są w kolejności gdzieś drugiej, czy trzecie, z uwagi na to, żeby nie kumulować dla jednych, a ograniczać dla pozostałych.
No i kiedy pan całą gminę wyposaży w OZE?
Całą nigdy, ale myślę, że ambitnym planem byłoby zaspokojenie połowy naszych nieruchomości osób fizycznych w takie urządzenia. No i już kierunek jest, myślę, że właściwy w tej
Czyli
chwili.
Czyli 30, 20 do tych 50 brakuje?
Ilości? Nie,
instalacji.
Troszeczkę więcej. Cały wszystkich instalacji, o których mówiłem, jest w tej chwili, będzie niebawem około 600, a mamy 1800 nieruchomości osób fizycznych, więc troszeczkę jeszcze brakuje, ale myślę, że postęp geometryczny jest bardzo właściwy.
Oczywiście, jeśli ustawodawcy nie zmienią zasad, bo to zawsze wpływa negatywnie czy osłabia tempo rozwoju tej energetyki. Ale panie profesorze, to pokazuje, że jednak ta świadomość rośnie, bo rosną rachunki i każdy, kto zobaczy przykład, jak to się oszczędza na tym, oczywiście chce inwestować. Czy podobne zjawisko może nastąpić przy tej właśnie spółdzielczości energetycznej?
znaczy taki dynamiczny rozwój. Nie wiem, zobaczymy. To trudne zadanie, ponieważ sama konieczność zjednoczenia się, połączenia sił, stworzenia jakiejś grupy, wypracowania regulaminu, zasad, a następnie działania ręka w rękę przez najbliższe kilkanaście lat jest zadaniem trudnym. I to nie tylko dla Polaków. W wielu krajach można zaobserwować taką samą wstrzemięźliwość do jednoczenia się. Niezależnie od...
Tutaj piję do tych ewentualnych udogodnień, które będą adresowane do spółdzielczości energetycznej. No bo powiedzieliśmy o tym wskaźniku 1 do 0,6 pod 1 stycznia 2022 roku. Już takich prosumenckich dodatków nie będzie. W związku z tym spółdzielczość energetyczna będzie tutaj uprzywilejowana.
Uprzywilejowana i tak najprawdopodobniej będzie, jeżeli nie przeżyjemy jeszcze jakichś zmian, bo sam pan wie, że między ustami a brzegiem pucharu się jeszcze może mnóstwo wydarzyć. Natomiast życie pokazuje chyba, że tak, że spółdzielnie będą atrakcyjne i po jakimś czasie nawet nasi zindywidualizowani obywatele dają się namówić na współdziałanie. Tym bardziej, że przecież spółdzielni rolniczych działa w kraju dużo, to znaczy, że można nawet na terenach wiejskich jakoś tak się połączyć i spróbować zacząć działać.
Także tutaj tak, powiedzieliśmy o jednym udogodnieniu, czyli tym przeliczniku prosumenckim, ale także będą sprawy związane z akcyzą, z opłatami mocowymi, z opłatami OZE.
To jest ten element ekonomiczny, on jest istotny, natomiast ja z racji wielu lat pracy w samorządzie, życia wśród społeczności wiejskiej, bo od urodzenia mieszkam, powiem o największym zagrożeniu z tym związanym i tu bym porównał do tej budowania świadomości w ogóle dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Mamy pewne, powiem tak, pozostałości jeszcze historyczne i to jest kwestia budowania świadomości takiej psychologicznej bariery, która występuje wśród społeczeństwa i jestem tego, myślę, że to będzie największa przeszkoda. Techniczne uwarunkowanie jesteśmy w stanie spełnić. Ekonomika tutaj jasno wskaże, że to jest opłacalne, ale ta bariera, że mam się dogadać z grupą ludzi, nie wiadomo, kto będzie większe zyski miał, a nie daj Boże, czy sąsiad będzie więcej zyskiwał niż ja, będzie główną przeszkodą w początkowej fazie. Natomiast myślę, że uwarunkowania formalne i ta niemoc działania indywidualnie, jako sam, niezależnie, zmusi po pewnym czasie. Będzie to przesunięcie czasowe, ale jestem optymistą i wierzę, że to się rozwinie. Różne formy, bo też funkcjonujemy już w pewnym etapie w klastrach energetycznych, te spółdzielnie. To jest przyszłość, bo po prostu życie nas do tego zmusi.
Znaczy energia będzie drożała. Znaczy nie bez końca, jak sądzę, ale w najbliższych latach w Polsce z pewnością, co wynika z cen emisji dwutlenku węgla. Wiemy, że nasza energetyka w znaczącym stopniu wykorzystuje węgiel, a zatem emituje, a zatem będzie droga. Już przeżywamy podwyżki. Za chwilę będziemy mieli, jak się mówi, jakąś taką skokową i szaloną. Kto wie, może nawet 30%. Nie mówię o całym rachunku, bo to nie tak się liczy, tylko cen energii samej. Natomiast to znaczy, że ludzie myślący portfelem, a większość z nas tak kalkuluje, dojdzie do wniosku, że po prostu trzeba. No, to jest dokładnie ten sam sposób działania, który przeżywaliśmy na początku prosumenckiego systemu w Polsce.
Takie zwolnienie, pozwolę, że zajrzeć sobie w te szczegóły, takie zwolnienie z akcyzy, takie zwolnienie z opłaty OZE i opłaty mocowej, to jest duży udział w rachunku?
Oczywiście, że tak. Ja dostałem teraz prezent w postaci opłaty mocowej jako prosument i zauważyłem ku memu
zdziwieniu
i radości, że zamiast 40 kilku złotych za półrocze płacę teraz 130. Aha, czyli można powiedzieć, cóż to jest, kilkadziesiąt złotych, ale tak jakoś zrobiło się nieprzyjemnie. Opłata mocowa będzie pewnym takim nieprzyjemnym.
Dużym udziałem w rachunku.
No, w dużym jak dużym, ale pojawi się na pewno. Będzie to kilka czy kilkanaście złotych miesięcznie. Jak się to sumuje za cały rok, to będzie kilkadziesiąt, może sto, nie wiem, w tej chwili rzucam. Czyli można powiedzieć rzeczy zaniedbywalne, bo nie takie rzeczy ze szwagrem żeśmy tracili, prawda? Natomiast ci, którzy będą liczyli, kalkulowali, dokładali do tego coraz droższą energię, samą, czystą energię, bardzo szybko przekonają się, że jeśli jest alternatywa, która pozwala zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, dlaczego tej alternatywy nie wykorzystać? I z pewnością tak się stanie.
Czyli
krok po kroku.
Sumujmy te udogodnienia, panie wójcie, dla spółdzielni energetycznych. 0,6 ten przelicznik, 1 do 0,6, czyli to, co oddam, będę mógł kupić za 60 groszy, czyli 40 groszy zapłacić. Natomiast, bo o, taki będę miał upust.
Dobrze.
Dla uproszczenia rachunku. Dodatkowo nie będzie akcyzy, nie będzie opłaty mocowej i opłaty OZE. To się razem da zsumować w postaci sporych oszczędności.
Kwestią punktu odniesienia. Do obecnych warunków jest to pogorszenie systemu, ale myślę, że kierunek zmian w zasadach będzie szedł w tym kierunku, żeby wyhamować ten proces takiego dosyć teraz intensywnego, niekontrolowanego niekiedy w pewnych obszarach przypływu tych instalacji i określonych zakłóceniach w sieci, która nie jest do tego przygotowana i myślę, że te działania w tej chwili przyspieszone nieco, bo jak się tworzył system prosumencki, to byliśmy zapewniani o kilkunastu latach, było wtedy mowa o 12 latach stabilności. Niestety dożyliśmy bardzo szybko momentu, że te zasady się w trakcie zmieniły. Dano nam w zasadzie
stabilność
kilkumiesięczny i to, co tutaj pan profesor zaznaczył, że rozmawiamy dzisiaj o warunkowaniach obecnych. No nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się może wydarzyć, ale myślę, że analizując te kierunki działań i legislacji i działań w przedsiębiorstwach energetycznych, ten kierunek będzie taki, że będzie coraz trudniej działać na rynku w pojedynkę, jeżeli chodzi o tego producenta indywidualnego, a te właśnie grupy mają zmotywować do tego, żeby ta energia nie krążyła po całej Europie, tylko po prostu, jeżeli my wyprodukujemy nadmiar, to firma, która jest na terenie gminy, tak w uproszczeniu można to, tę energię naszą jak najszybciej zużyje blisko, nie obciążając urządzeń i innych rzeczy. Taka jest idea, a uwarunkowania ekonomiczne mają jakby zachęcić, niekiedy być może zmusić do tego, że nie będzie za bardzo innej alternatywy. I trzeba się do tego przygotować. I nasze działania związane z próbą i jakby pierwszymi przykładami tych spółdzielni idą w tym kierunku. Stąd nie zastanawialiśmy się długo. Powstała taka idea, wspólne działania 3 samorządów plus wsparcie zewnętrzne i wsparcie finansowe. I to robimy, bo wiemy, że za rok, za dwa to już będzie za późno zaczynać. Wyprzedzamy troszeczkę tą rzeczywistość.
Bo właśnie, bo województwo podlaskie to pilotaż.
Razem z kujawsko-pomorskim. To dwa obszary pilotażowe, które prowadzą projekt zwany Renaldo. Nie będę tego akronimu rozwijał, ale to się wiąże z odnawialną energią, obszarami wiejskimi i tak dalej. Więc pilotaż, w którym w 6 gminach, w tych dwóch województwach będą podjęte działania w celu takiego zwymiarowania, skrojenia pod potrzeby spółdzielni energetycznej, poinformowania ludzi, jeśli będzie taka możliwość, także i zainicjowania jej powstania, łącznie z wykorzystaniem przyszłych środków, które będą nakierowane na finansowanie spółdzielni energetycznych, czyli być może przygotowanie wniosku o inwestycje, jeśli społeczeństwo uzna, że to, co się zaproponuje, będzie atrakcyjne i ciekawe.
Są sygnały, że na przykład przynależność do spółdzielni lub lokastra będzie też promowała w możliwościach korzystania ze środków zewnętrznych i wręcz mówi się, że niektóre będzie to kryterium podstawowe, że przynależność upoważniać będzie do skorzystania z danej transzy pomocy zewnętrznej. I to
czyli
też
będziemy
daje nam
chcieli
nadzieję.
Sfinansować z programów europejskich albo rządowych budowę instalacji fotowoltaicznych, to jednak będzie musiała być magazynu energii. Właśnie
być
do
może w przyszłości
do
to będzie wymóg podstawowy, a nie jakiś obligatoryjny.
Czyli będzie musiała być spółdzielnia, żeby można było te pieniądze uzyskać. No właśnie, bo od 1 stycznia zmiany, które będą proponowane, czy są proponowane, wskazują na to, że będzie wsparcie również do budowy magazynów energii. Czyli chodzi o to, żeby nie to, co się produkuje w szczycie, nie wchodziło w sieć, ale zostało tak zmagazynowane i zostało skonsumowane w najbliższej okolicy.
Tak, no to najprawdopodobniej tak będzie i zdaje się, że już taka przymiarka do jednego z funduszy, też nakierowanych na tereny wiejskie, będzie obejmowała możliwość sfinansowania magazynu energii elektrycznej, przepraszam. Ale z drugiej strony pamiętajmy ciągle, że my mówimy o prądzie, a spółdzielnia to nie tylko wytwarzanie energii elektrycznej, ale także i ciepła i biogazu. A ciepło to jest właśnie klucz do tej rewolucji energetycznej, którą musimy przeprowadzić. Także w ramach spółdzielni będzie można także wspólnie wytwarzać i zużywać energię cieplną, która też tańsza nie będzie. Proszę mi wierzyć. też trzeba będzie liczyć się ze znacznymi wzrostami nakładów na ten
ogrzewanie
swojego mieszkania. Rok do roku będziemy mieli coraz wyższe ceny. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Nawet jeżeli będą w jakiś sposób ukryte czy zamaskowane z różnych względów, na przykład zbliżających się wyborów i nie trafią się w tym roku, to ze zdwojoną siłą uderzą nas za dwa lata. Spółdzielnia ma też zaradzić, przynajmniej w założeniu jej twórców, tym problemom. To znaczy spowodować, że oszczędzimy. No bo nie zarobimy. Tu nie będzie możliwości handlu takiego, że sprzedajemy to wszystko na zewnątrz, poza spółdzielnię, a przychodem dzielimy się na
przychody opodatkowujemy. Chyba, że instalacja jest obok miasta i sprzedamy ciepło do miasta i zarobione pieniądze zainwestujemy w gminie. No ale jak właśnie w gminie podołać takiemu problemowi związanemu z ogrzewaniem domów, kiedy mamy tak rozproszoną strukturę osadniczą?
I to jest główny problem przy tych instalacjach, szczególnie biogazowych, jest nadwyżka energii cieplnej i mamy przykłady też już zagraniczne, gdzie z tym sobie poradzono. Ale wiadomo, kwestia też istotna bardzo dofinansowania. Jeżeli byłoby istotne dofinansowanie do tych sieci, no bo większe miejscowości musiałyby być sieciowane instalacją, która by była zasilana przez okrągły rok, stabilna instalacja dotycząca ciepłej wody użytkowej i zimą do ogrzewania tych pomieszczeń. I tu jest jedyna nadzieja, bo utrudnienia są istotne. Rozproszenie tych miejscowości i tu się ekonomiczny wskaźnik nijak nie zgodzi, jeżeli trzeba będzie te długie sieci prowadzić, straty na sieci i te inne rzeczy. To jest istotne utrudnienie. Przy prądzie jest łatwiej. Wrócę do akumulacji. Na jednym ze spotkań ostatnich zadam takie dosyć prowokacyjne pytania dla twórców różnych systemów akumulacji, między innymi systemów wodorowych. Kiedy realnie takie urządzenia mogą być dostępne. Wskazał, myślę, że bardzo rzeczowo, odpowiedzialnie, że w perspektywie 5 lat. I to jest realne. Więc tak jak budowaliśmy tą świadomość i pierwsze urządzenia były bardzo drogie, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, czy wcześniej również o inne, tak teraz jeszcze ta perspektywa się odsuwa. W tym roku już miał być w ramach programu Czysty Prąd. Miało być dofinansowanie. Myślę, że może z tych powodów, że jeszcze nie mamy w miarę doskonałych technologii akumulacji na poziomie lokalnym, bo te obecne są niestety bardzo drogie i mało efektywne. Być może to przesunięto. To jest kolejna nasza taka nadzieja, że po prostu prąd będziemy bardziej mogli w własnym zakresie wykorzystać, bo w tej chwili ten system prosumencki jest bardzo wygodny i to jest taka iluzja akumulacji, która nie jest akumulacją, tylko po prostu odbiorem swojej energii. No i problem scedowaliśmy na kogo innego.
I to złudzenie wcześniej czy później.
Problem odsunęliśmy na kogo innego i tak, problem wraca w tej chwili. A rozwiązanie jest i też są rozwiązania już w innych krajach, które próbują właśnie, czy w przypadku gmin na przykład, no oświetlenie. Mamy własne urządzenie na naszych obiektach i ten prąd niekiedy idzie po prostu tak w próżnię, a wystarczyłoby ten zakumulować i wieczorem dogrzewanie naszych miejscowości wykorzystywać i bez narażenia tej sieci. Więc niebawem, ja myślę, że bardzo intensywnie pracują ośrodki badawcze i słyszę na konferencjach, że są nowe rozwiązania i tutaj bardzo duże wsparcie ma być z Narodowego Funduszu. Nie tak dawno, przed 2 dniami wiceprezes właśnie o tym też mówił, o dużym grancie na akumulację związaną z wodorem. I to po prostu poważne pieniądze i myślę, że to przyspieszy ten proces po prostu budowy tych technologii pozwalających na efektywne akumulowanie energii elektrycznej.
Panie profesorze, czy spółdzielnie będą mogły właśnie tworzyć magazyny energii?
Tak, jak najbardziej, oczywiście. Pamiętajmy, że my na razie...
No bo teraz instalacja, czyli stworzenie takiej akumulatorowni, to jest wydatek dla indywidualnego konsumenta mniej więcej drugie tyle, ile wydamy na stworzenie instalacji fotowoltaicznej.
Tak, jeśli o tym mówimy. Oczywiście, że tak, tylko wiecie panowie, my teraz mówimy o pewnych rozwiązaniach, które znamy.
Na dzisiaj.
A zauważcie, jak dynamicznie rozwija się technika, jakie zmiany następują. W ciągu kilku lat możemy spodziewać się no może niekoniecznie przełomowych, ale bardzo ważnych zmian w technologii magazynowania i wytwarzania. Licho wie, co się wydarzy generalnie rzecz biorąc.
No jeszcze pamiętam 5-10 lat temu trzeba było budować betonowy zbiornik z ruchomym dachem, żeby można było metan, czyli gaz akumulować. Teraz wystarczy równa mniej więcej powierzchnia ziemi i wielki plastikowy worek i tam już możemy mieć magazyn gazu.
No tak, powiedzmy w dużym uproszczeniu, ale spójrzmy na to, co się dzieje dookoła nas, prawda? Jak zmieniają się na przykład telefony. Jak niedawno wszedł smartfon w życie, bez którego właściwie nie wyobrażamy sobie teraz działalności. Jak błyskawicznie otoczył nas internet, internet rzeczy. Rozmawianie z lodówką staje
się... To samo może się dokonać w tych odnawialnych źródłach energii.
To, że w tej chwili wydaje się nam, że baterie są drogie. No nie wydaje się, baterie są drogie. Technologia litowo-jonowa jest droga i na razie ma swoje ograniczenia, ale wiemy, że już niedługo może pojawić się zupełnie coś nowego, co spowoduje, że magazynowanie energii elektrycznej będzie o wiele atrakcyjniejsze. Pamiętajmy o elektromobilności, czyli takich rozproszonych akumulatorach, które mogą pojawić się w spółdzielni.
Nasz samochód może być nasze samochody akumulatorem. Będą.
Służbowy również.
Służbowy, rower służbowy z niewielką bateryjką coś tam może przyłapać, więc to jest tylko kwestia takiego szerokiego spojrzenia na możliwości organizacyjne i na technikę, która jest albo która się za chwilę pojawi.
Czekamy na przepisy wykonawcze, bo ramy prawne zostały już stworzone i możemy być gotowi, czy jesteśmy gotowi prawnie do tego, żeby można było tę rewolucję skonsumować. No ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Czekamy na owe szczegóły. Wtedy mamy nadzieję, że energetyka czy spółdzielnie energetyczne upowszechnią się w środowiskach wiejskich. Na zakończenie takich parę pytań, bo z obawą śledzę to, co się dzieje, jeśli chodzi o rozwój fotowoltaiki gminnej. Gminy kiedyś budowały całe instalacje, były ich właścicielami przez 5 lat. Teraz rozdają tylko i wyłącznie granty, co powoduje, że nie kupujemy hurtowo, tylko każdy użytkownik musi kupić własną instalację. Podnosi to rachunek, ewidentnie.
I utrudnia życie i wiele wątpliwości tworzy wśród społeczeństwa.
Zamiast jednego specjalisty mamy, no jak u pana będzie 200 instalacji, to mamy 200 specjalistów od energetyki odnawialnej. Wiadomo, że to do końca nieprawda.
Przynajmniej w ich świadomości. Tak. Też trzeba uwzględnić, że nie żyjemy na wyspie. Jest szereg uwarunkowań, między innymi uwarunkowań finansowych, podatkowych, bo to ma istotne znaczenie. No i twórcy tych zasad doszli do wniosku, że ominiemy sprawy na przykład podatku VAT, rozczłonkowując te dotacje na osoby fizyczne. Można się z tym zgodzić w części, ale jak widzę przerażone twarze mieszkańców, którzy pierwszy raz słyszą o urządzeniach i mają za nie zapłacić w pełni i
pytają,
no to już
zapytanie o cenę.
To przeżyje, bo sąsiad zrobił, no ale czy na pewno te pieniądze nam będą zwrócone? To są zrozumiałe dla nas dylematy, bo przy innym rynku, zagrożeniach i tych nawale informacji, które docierają
drobny
do człowieka.
Błąd, bo na przykład wybraliśmy nie taką instalację, czy takie urządzenie, które było w specyfikacji, w regulaminie i od razu cała dotacja bierze w łeb.
Łatwiej jest tym samorządom, które wcześniej się z tym problematyką zetknęły, realizowały podobne projekty, to już przynajmniej wiemy, na co zwrócić uwagę, ale wiem, słyszę i rozmawiamy często, ci, którzy to zaczynają, no to są zupełnie też przerażeni jako samorządy, bo odpowiedzialność pełna za efekty, za emisyjność, zmniejszenie emisyjności pozostaje ciągle po stronie samorządu, więc tu to rozczłonkowanie odpowiedzialności.
Każe się kupować instalacje pod zużycie sprzed lat. No, jeśli ktoś założył 2 lata temu rodzinę, to wiadomo, że miał zużycie na 2 osoby. Teraz ma 3 czy 2 dzieci, to już ma zużycie na 4. Ale musi zbudować instalację na 2-osobową rodzinę. To trochę bez sensu. To,
że podpisując prawie tych 200 umów w ostatnich dniach, praktycznie większość ludzi zadaje to podstawowe pytanie. Dlaczego tak mało i dlaczego nie można zwiększyć?
No bo nowe urządzenia inwestujemy, powiększamy tam wyposażenie techniczne domów, wiadomo, że zużycie będzie rosło.
W perspektywie będzie rosło, ale tak. Na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś zadysponował te środki na dane i tutaj będę się bronił przed tym, za instytucjami, które dysponują tymi środkami. Środki na dzień dzisiejszy, ocenione w kryteriach dnia dzisiejszego, mają służyć też na potrzeby dnia dzisiejszego.
Ale my mamy, panie wójcie, sfinansować przyszłość, a nie teraźniejszość.
Panie rektorze, żeby to ode mnie zależało, to ja bym w tym kierunku zmierzał, rozszerzyłbym ten procent nadwyżki. To bym to uczynił, natomiast
czyli
na pewno nie do wolności.
120, 150.
150 na przykład i to byłoby realne. Natomiast nie otworzyłbym zupełnie, nie ograniczał maksymalnie bez ograniczeń.
Dzisiaj rozmawialiśmy o spółdzielniach energetycznych. Będą one tworzone w środowiskach wiejskich i miejsko-wiejskich, bo takie są przepisy. Czekamy na przepisy wykonawcze, które spowodują, że tego rodzaju instytucje będą mogły. Wszystko wskazuje na to, że to będzie dynamiczny rozwój w przyszłości, bo zmiany prawne, ekonomiczne będą zmuszały do tworzenia spółdzielni energetycznych. Dziękuję za spotkanie. Profesor Piotr Banaszuk z Politechniki Białostockiej.
Do widzenia państwu, dziękuję.
Oraz wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuść.
Dziękuję za spotkanie, się. Dziękuję.
Będziemy do sprawy wracali, bo...
No, zapraszamy do Turośni, pioniera.
Tak.
Zawsze. Dziękuję.
To po pierwsze. Po drugie, czekamy na moment, kiedy stworzycie taką spółdzielnię energetyczną, bo to będzie przykład, który będziemy chcieli
powierać. Na ten moment jesteśmy zdeterminowani i to czynimy.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Dziękuję. Lech Pilarski, do usłyszenia.